Witajcie bracia i siostry. To jest zawsze moją radością, kiedy mogę wspólnie modlić się, wielbić Boga i też dzielić się Bożym Słowem. Powiem, że naprawdę w tym okresie, kiedy musimy przeżywać tą izolację, odosobnienie, taka społeczność jest szczególnie doceniana. Zostałem poproszony, żeby dzisiaj mówić na temat, jak pokonywać przeciwności. Pismo Święte dostarcza wielu lekcji na ten temat. Wybrałem jedną z nich i zatytułowałem w ten sposób: przeciwności zmienić w możliwości. Dlatego oprę to na fragmencie z listu do Filipian, rozdział pierwszy, od wersetu 12 do 16. Czytam ten tekst. Filipian 1:12. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia słowa. Co prawda niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą zyskać uznanie. Inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Do tego miejsca. W okresie pandemii, właściwie już prawie rok się zbliża, kiedy zostaliśmy zaskoczeni tymi nietypowymi wyzwaniami. Musimy mierzyć się z tymi problemami, jakich właściwie do tej pory nie znaliśmy. Ta epidemia zaskoczyła nas i nie wiadomo, kiedy znowu wrócimy do normalności. Zaskoczyła nas do tego stopnia, że musieliśmy zmieniać plany. Ja na przykład miałem wiele różnych planów na ubiegły już rok i żaden z nich nie został zrealizowany. Oczywiście trzeba było się dostosowywać, jakoś tam radzić sobie. Musimy nosić maski, musimy znosić odosobnienie, musimy żyć w dystansowaniu się wzajemnym. Dotyczą nas różne inne ograniczenia. Są poważne kłopoty z opieką zdrowotną. Oczywiście opieka zdrowotna nigdy nie była u nas idealna. Właśnie ktoś powiedział, że najbardziej chora to jest w Polsce służba zdrowia, ale właściwie w okresie pandemii to jeszcze nie zdarzało się, że nawet lekarze zaczęli się dystansować i na przykład wielu z nas musi się leczyć przez telefon. A ludzie, często ci, którzy najbardziej potrzebują lekarza, nie mają do niego dostępu. Są też różne inne kłopoty. Można by było tutaj całą litanię wymieniać. Najbardziej chyba dotknięci są ci, którzy chcą pracować i mają zakaz pracy. Drodzy, praca jest w naturze człowieka. Człowiek chce coś robić, chce zostawić po sobie jakiś ślad. Człowiek potrzebuje być twórczy. To jest właśnie to podobieństwo do Boga, które mamy w sobie. I ono jest w nas dzisiaj zduszane. Jest wręcz zagłuszane. Jest niszczone. Oczywiście nie chciałbym się skupiać tutaj na tych różnych problemach, które znamy z własnego doświadczenia, ale bardziej wolałbym się skupić na tym, jak możemy pokonać te problemy, jak możemy przezwyciężyć je. Właśnie apostoł Paweł, o którym tutaj czytamy, był w podobnej sytuacji, kiedy pisał swoje listy z więzienia. To nie rozpaczał, nie załamywał się, nie przeklinał, ale pisał list do Filipian, będąc przepełniony radością. Jak można radować się w takiej sytuacji? Ktoś by zadał pytanie. Właśnie apostoł Paweł, autor tego listu, nie tylko nie tracił radości w tej niekorzystnej dla siebie sytuacji, ale nawet zachęca adresatów swego listu do tego, aby sami przeżywali wielką radość, bo ukazuje, pomimo tych niekorzystnych warunków, w jakich się znajdował, ukazuje powody do radości. Zawsze są powody do radości. I nawet kiedy jesteśmy w najbardziej niekorzystnej sytuacji, to jednym z najważniejszych powodów do radości jest radość zbawienia. Wiemy, że jesteśmy zbawieni. Znamy Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, naszym Panem. Nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Tak mówi nam Pismo Święte. Mamy przebaczone grzechy. Mamy dostęp do najświętszego miejsca. Mamy społeczność z Bogiem. Mamy społeczność z innymi ludźmi. Wiele, wiele innych. Mamy to całe dziedzictwo, które jest nam przekazane za darmo. Nie musieliśmy być urodzeni w królewskiej rodzinie, ale jesteśmy królewskim kapłaństwem, bo jesteśmy przyjęci do tej wspaniałej wspólnoty przez wiarę w Chrystusa. Jest wiele powodów, które mogą przyczyniać nam radości. Ważne, abyśmy to sobie mogli przypominać. Czytając list do Filipian, dochodzimy do wniosku, że autora łączyło z jego odbiorcami wiele serdecznych więzi. Filipianie, jak wiemy, nawrócili się dzięki ewangelizacyjnej posłudze Pawła i zawiązała się między nimi bliska, serdeczna relacja. Oni też wspierali go duchowo i pośpieszali z materialną pomocą wtedy, kiedy tego potrzebował. Chociaż, jak apostoł Paweł pisze, był to jeden z najbiedniejszych zborów, które odwiedzał, to jednak właśnie na nich mógł najbardziej liczyć w chwilach trudnych. I właśnie od Pawła uczymy się, jak przeciwności można zamienić w sposobności. Bo przeciwności mogą nawet doskonalić wykonywane dzieło. Widzimy to w przyrodzie. Przyroda wykorzystuje przeszkody na swoją korzyść. Na przykład orzeł wykorzystuje przeciwne wiatry, aby mógł się wznosić coraz wyżej w swoim locie ku górze. Człowiek również nauczył się tego. Będąc kiedyś na obozie żeglarskim, byłem pod wrażeniem, widząc, że można żeglować pod wiatr. Zawsze wydawało mi się, że to trzeba mieć wiatr w plecy. A tu okazuje się, że mając wiatr w twarz, z przodu, też można płynąć do przodu. Można płynąć pod wiatr. Jest wiele, wiele innych sytuacji, które można by było wymieniać, bo okazuje się, że właśnie naturalne przeciwności można zamienić w konkretne możliwości. Niektórzy ludzie, stosując tą zasadę w praktyce, potrafili dokonać niezwykłych rzeczy. I takim przykładem jest Paweł Apostoł, na którego dzisiaj zwracamy uwagę. Będąc w więzieniu, właściwie był to areszt domowy, bo w tym czasie, kiedy pisał list do Filipian, przebywał w Rzymie i w tym areszcie domowym był przez około 2 lata. I dzięki temu miał możliwość napisać wiele listów, bo akurat w tym nie był ograniczony. I ktoś mógłby powiedzieć, że będąc w więzieniu, mając te ograniczenia, nadszedł kres jego aktywności misyjnej. A jednak apostoł uznał, że uwięzienie go utworzyło drogę do nowych możliwości, do działalności, na którą zapewne nie wkroczyłby w normalnych okolicznościach. Używa tutaj słowo kajdany, przetłumaczone jest na nasz język słowo kajdany. Właściwie w języku greckim jest to określenie halusis, znaczy to krótki łańcuch, który przypinał nadgarstek więźnia do nadgarstka strażnika, szczególnie kiedy należało tego więźnia gdzieś eskortować i w ten sposób jakby mieć go na uwięzi. Strażnicy często zmieniali się, więc przez te 2 lata wielu z nich miało okazję usłyszeć Ewangelię z ust więzionego w Rzymie Pawła. I wszyscy wiedzieli, nie było to tajemnicą, że był to niezwykły więzień, bo nie był on kryminalistą. Nic złego nie uczynił. Ale być może właśnie to, że był tak niezwykłym więźniem, to nawet niektórzy strażnicy byli zaciekawieni, zadawali mu pytania. Może nawet wywiązała się jakaś szczególna więź między tym niezwykłym więźniem a zwykłymi strażnikami. Być może niektórzy z nich przyjęli Chrystusa, nawrócili się dzięki właśnie tej możliwości, którą stworzyło uwięzienie Pawła. Tego nie wiemy, bo list nam tego nie ujawnia, ale na pewno wiemy, że apostoł Paweł nie zaprzestał swojej działalności i powiedział, że otworzyły się nowe drzwi dla Ewangelii, które dawniej były zamknięte. Nawet więzienie nie powstrzymało go, ale potrafił on wykorzystać tę okazję i zamienić przeciwności w możliwości. W jego przypadku te jego więzy łamią kolejne bariery. One nie pętają go, ale one go uwalniają. Paweł w swoim tekście używa obrazowego określenia, w języku greckim użyte jest słowo prokope, które oznacza poruszanie się armii i wywodzi się od słowa prokoptein. Zostało, to znaczy wycinka drzew, ale zostało zaanektowane do tego militarnego języka, bo kiedy armia poruszała się, były jakieś dywizje, wiele ludzi szło, cały sprzęt, jakieś tam mieli ze sobą uzbrojenie i też na pewno kuchnia i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak to wygląda, więc czasami trzeba było wycinać drzewa, żeby właśnie ta armia mogła iść do przodu. I stąd właśnie Paweł używa tego słowa, mówiąc, że jego uwięzienie stworzyło nowe możliwości, otworzyło nowe drzwi, wycięło pewne przeszkody, które wcześniej były, a które teraz już nie istnieją. Paweł umiał pokonać przeszkody i potrafił zamienić przeciwności w sposobności. Kiedyś, jak byłem w szkole, pamiętam, czytałem książkę Ludzie bezdomni. Poruszająca lektura. Bardzo polecam, jeżeli ktoś ma zaległości w lekturze obowiązkowej. Nie wiem, czy dzisiaj, w dzisiejszej lekturze szkoły średniej jest ta książka, ale bardzo byłem poruszony tą pozycją. Dlaczego o tym mówię? Bo chcę zwrócić uwagę na głównego bohatera tej książki. Jest to doktor Juden. Jest to typ nonkonformisty, który walczy z przeciwnościami w imię słusznych idei. Judym pochodzi z biednej rodziny i tylko dzięki przypadkowi zdobywa wykształcenie lekarza. Dlatego, że pochodzi z biednej rodziny, dobrze zna to środowisko. Wie, jak wyglądają dzielnice nędzarzy. Brudne, niedożywione dzieci. Matki pracujące ponad siły, od rana do późnej nocy. I to za marny grosz. Mieszkania bez kanalizacji, brak higieny, choroby trapiące biedaków, brak środków na leczenie. To była codzienność, którą doktor Judym dobrze znał. Wiadomo było, że lekarz zawsze był takim zawodem szanowanym, wręcz wywyższanym. I lekarze woleli leczyć bogatych i dostawać za to sowitą zapłatę. Nikt nie chciał za darmo opiekować się tymi biedakami. Ale właśnie Judym jest takim człowiekiem. On jest nonkonformistą. On nie chce świadomie zarabiać tych wielkich pieniędzy. On nie chce przebywać w tych środowiskach dostatnich, bogatych i czasami pustych ludzi. Ale on idzie do tych najbiedniejszych. Jest osamotniony w swoim działaniu. Wydaje się, że jest bez szans powodzenia. I aby osiągnąć swoje szczytne cele, rezygnuje nawet z własnego szczęścia. W końcu jednak, w efekcie, w ostatecznym rozrachunku, okazuje się, że odnosi sukces. Zdołał pomóc wielu ludziom, nawet gdy sam musiał zapłacić wysoką cenę. To jest ten XIX-wieczny pozytywizm. Jakże potrzebny w XXI wieku. Właśnie, ale wracając do XIX wieku, wydaje się, że te pozytywistyczne postawy są obecne nie tylko w literaturze, ale znamy też je z życia kościelnego, bo wielu przywódców chrześcijańskich również taką postawę przejawiało. Właśnie w XIX wieku być może gdzieś tam będąc motywowani podobnymi przesłankami ludzie głosili Ewangelię. Szli do tych najbiedniejszych. Szli do tych, którzy najbardziej potrzebowali. Jednym z takich ludzi był ktoś, kto przyniósł Ewangelię na ziemię polskie w tamtych czasach. I to był Johann Gerhard Onken. Kiedy czytałem o jego historię, również byłem poruszony tym. Nazywany jest on apostołem europejskich baptystów. Był to kupiec, bogaty człowiek, wpływowy człowiek. Nawrócił się w Londynie w wieku 20 lat, gdzie podróżował w interesach. Po wielu latach przyjął chrzest w Hamburgu. Chrzest musiał przyjmować w nocy, ponieważ w tamtych czasach tak zwani innowiercy byli srogo prześladowani. Razem z nim przyjęła chrzest w rzece Elbie jego żona, 5 innych osób i w ten sposób powstał pierwszy zbór baptystyczny na terenie Niemiec. Po powrocie z podróży po Wielkiej Brytanii do rodzinnych Niemiec Onken stał się aktywnym działaczem Towarzystwa Biblijnego, które miało swoją siedzibę w Edynburgu. Stał się misjonarzem tego towarzystwa. I od tego czasu przez pół wieku wywierał ogromny, przemożny wpływ na Europę. Dzięki swoim licznym podróżom misyjnym mógł odwiedzać różne kraje, różne miejsca, był zapraszany, miał też środki na to, żeby finansować swoją działalność. I okazuje się, że rozpowszechnił on ponad 2 miliony egzemplarzy Biblii w tamtych czasach. ochrzcił tysiące ludzi, przyczynił się do założenia setek wspólnot, między innymi tutaj we Wrocławiu, Breslau. Co prawda nie samodzielnie, ale jego uczniowie, jego ludzie, którzy byli pod jego wpływem, założyli ten pierwszy zbór baptystyczny w 1846 roku. A jeszcze wcześniej w Prusach Wschodnich, w Elblągu i w innych miejscach. Onken musiał pokonywać liczne przeciwności w swojej pracy misyjnej. Wiadomo, że jego wielkim oponentem był pewien senator, jednocześnie zwierzchnik policji, nazywał się Binder. Pewnego razu wezwał przed swoje oblicze Onkena i powiedział, pokazał swój mały palec i powiedział, dopóki te jestem w stanie podnieść ten mały palec, dotąd będziesz czuć na sobie jego moc. Co myślicie, jak zareagował na to Onken? Onken odpowiedział, ty widzisz swój mały palec, ale ja widzę potężne ramię Boga i dopóki to ramię porusza się, nie będziesz w stanie nic mi zrobić. Onken do dziś dnia pozostaje znany z powiedzenia każdy baptysta misjonarzem. Sam dał dobry przykład. Moglibyśmy przytoczyć wiele innych, nawet mamy własne przykłady, jak możemy pokonywać przeciwności i zamieniać je w sposobności. W moim życiu był pewien trudny do współżycia człowiek. Początkowo narzekałem i trułem się, można powiedzieć, jakimiś złymi emocjami w stosunku do niego. Ale potem zacząłem modlić się i Pan Bóg mnie uwolnił. I uświadomiłem sobie, że Bóg może używać tego trudnego człowieka, ażeby kształtować we mnie swój dobry charakter. Aby kształtować we mnie cierpliwość, łagodność, uprzejmość. I właśnie okazało się, że dzięki temu ten człowiek też mógł w jakiś sposób się też trochę zmienić. Oczywiście nie było to łatwe, ale mogłem po pewnym czasie dziękować Bogu za to trudne doświadczenie. Przeciwności nigdy nie są przyjemne, ale można je zamienić w sposobności. Paweł zastanawia się nad motywacjami ludzi zaangażowanych w działalność ewangelizacyjną. On wiedział, że głosił Chrystusa nie z obowiązku, nie z interesowności jakiejś, ale głosił Chrystusa z czystej miłości do Boga. Drodzy, to jest najwyższa i jednocześnie najbardziej skuteczna, najbardziej mobilizująca, najbardziej wpływowa możliwość oddziaływania na innych ludzi. Miłość jest, bezinteresowna miłość jest najwyższą wartością znaną ludziom. Niestety niektórzy kierują się innymi motywami w życiu i to nie nam oceniać, nie nam sądzić. Dlatego Paweł zachęca, aby nie wdając się w ocenę, w osąd motywacji, bardziej zwracać uwagę na to, jakie są nasze motywacje. Paweł używa tu słowa eriteia, greckie słowo eriteia, co znaczy praca najemna, praca wykonywana za zapłatę. Początkowo było to słowo używane w sposób taki neutralny, ale z czasem nabrało pejoratywnego znaczenia. I słowem tym określano kogoś, kto działa, aby siebie wywyższyć, kto jest takim karierowiczem. Komuś takiemu zależy tylko i wyłącznie na zysku, a jego uwaga jest skoncentrowana na realizacji jakiejś samolubnej ambicji za wszelką cenę. Paweł chce powiedzieć, że nie naszą rzeczą jest osądzać cudze motywy, bo to Bóg będzie sądzić każdego i Bóg osądzi sprawiedliwie. Bo każdy z nas zda sprawę za siebie przed Nim. Ale Paweł mówi, że należy cieszyć się nawet wtedy, kiedy mamy zastrzeżenia do formy głoszenia Ewangelii. Ważne, że Ewangelia jest głoszona. Oczywiście my chcemy głosić ją z tych pobudek najwyższych, najwspanialszych, najpiękniejszych. Ale zagłębiając się w treść tych słów ponad 2000 lat po ich napisaniu, warto zastanowić się, jak byśmy chcieli je zastosować w naszym życiu. Trzeba na pewno odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my umiemy radować się w niekorzystnych sytuacjach, podobnie jak Paweł. Drodzy, czasami to jest jedyne wyjście, żeby zachować optymizm, żeby zachować nadzieję, żeby móc przezwyciężyć, żeby zdobyć w sobie, znaleźć w sobie siłę do tego, aby przezwyciężać trudności. Musimy wtedy skoncentrować się nie na tych trudnościach, które nas otaczają, ale na czymś, co stanie się jakby trampoliną, która nas wyniesie i która sprawi, że będziemy w stanie przezwyciężyć te trudności. Co robić, aby niekorzystne okoliczności, niesprzyjające sytuacje nie zabrały nam radości? Właśnie. Koncentrować się na tym, co jest jakby głębiej, poza tymi zewnętrznymi trudnościami. Pamiętam powódź tysiąclecia we Wrocławiu. Niektórzy z was też to pamiętają. Tamta katastrofa zbliżyła ludzi i wyzwoliła ogromne pokłady dobra. Pamiętam, jak ludzie pomagali sobie całkowicie bezinteresownie. Ludzie, którzy nigdy się nie spotkali, którzy nie znali się. Pamiętam, jak kierowcy jeździli, wywozili piasek, nie licząc za te kursy i stacje benzynowe rozdawały paliwo za darmo. Tym, którzy byli zaangażowani w pomoc. Czasami katastrofa, czasami trudna sytuacja wyzwala w nas niezwykłe pokłady dobra, o których nawet nie wiedzieliśmy. Okazuje się, że w okresie pandemii niektórzy zachowują się podobnie. Wiem o tym, że niektórzy wykazują się empatią, pomagają innym w potrzebie, szczególnie starszym, samotnym. Przywódcy w zborach w twórczy sposób wykorzystują dostępne możliwości, nawet techniczne, nabożeństwa. Nawet dzisiaj nabożeństwo jest nagrywane i przesyłane dalej dla tych, którzy nie mogą być obecni. Ludzie, którzy może nie za wiele mieli do czynienia z jakimiś technicznymi nowinkami, dzisiaj wiedzą, co to jest Skype, Zoom i wiele, wiele innych jakichś internetowych możliwości. Wszystko po to, aby utrzymać kontakt ze sobą. Czynimy to bezinteresownie. Czynimy to kierując się współczuciem, kierując się empatią, kierując się dobrymi motywacjami. Drodzy, w życiu musimy ciągle stawić czoła różnym przeciwnościom. I tak jak to jest znane powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, jednak okazuje się, że te przeciwności mogą nas umacniać, mogą dodawać nam motywacji do tego, aby mogą wyzwalać w nas jakieś głębsze pokłady dobra. Dlatego zachęcam, abyśmy przeżywając niesprzyjające okoliczności, różne, poczynając od trudności, które są zewnętrzne, jakieś katastrofy, jakieś może awarie sprzętu, ale też i choroby, czy nawet trudne charaktery, które trzeba znosić, abyśmy mogli znajdować w sobie tą właściwą motywację, o której mówi apostoł Paweł. Bezinteresowną miłość do Boga i przelewać ją też na innych ludzi. Abyśmy dzięki temu mogli pokonywać przeszkody dnia codziennego i zamieniać je w konkretne możliwości. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.